Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Witam Ojca Wacława. Witam Państwa. Dzisiejszy temat, drodzy Państwo, to chora wątroba. Już witam naszych gości. Gośćmi naszymi są dwie osoby w tym momencie, a trzecia po pewnym czasie. A więc pierwszy gość to pani Barbara Pepke z Fundacji Gwiazda Nadziei, prezes Fundacji. Jest pani z nami, pani Barbaro?
Tak, dzień dobry.
Tak, pani prezes. Gościem naszym jest również pan doktor nauk medycznych Leszek Kraj, specjalista onkologii klinicznej z Kliniki Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie doktorze?
Jestem, dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana doktora. A po jakimś czasie połączymy jeszcze się z panem Markiem, ale na razie pan Marek słucha nas przez radio, z panem Markiem, który jest pacjentem. Pani Barbaro, spotykamy się, pani prezes, bo tak familiarnie się zwracam, chyba dlatego, że mamy to samo imię, pani prezes. Spotykamy się dlatego, że rozpoczęliście wasza fundacja, chyba wasza fundacja, ale może jeszcze inne jednostki, rozpoczęliście kampanię Przełamać Ciszę. Może jedno chociaż zdanie, bo o tej kampanii będziemy mówić za chwileczkę, ale może proszę powiedzieć, od kiedy ta kampania i jak można się w nią włączyć?
Kampania ruszyła niedawno, w tym miesiącu, i jej celem jest przełamać ciszę o raku wątrobowo-komórkowym, który jest schorzeniem wywołującym u pacjenta słyszącego tę diagnozę, niestety, ale nie tylko lęk przed następstwami choroby, ale przed opinią, przed postrzeganiem przez społeczeństwo, bo niestety rak jest postrzegany, rak wątroby, niewłaściwie, o czym może później powiemy, jest łączony z zachowaniami ryzykownymi.
A jak można śledzić tę waszą kampanię, albo jak można się włączyć może? Albo jak skorzystać z tej kampanii?
Na stronie Gwiazdy Nadziei, Fundacji Gwiazda Nadziei, www.gwiazdanadziei.pl jest informacja o tej kampanii, a w dniu jutrzejszym odbywa się konferencja prasowa. Myślę, że po tej konferencji będzie jeszcze więcej w mediach o tym
dobrze.
Działaniu.
Pani prezes, pozwoli pani, że oddamy teraz głos panu doktorowi, bo mówimy o kampanii, spotykamy się przy okazji kampanii, ale tak naprawdę głównym naszym tematem to są choroby, to jest chora wątroba. A więc dobrze byłoby się coś dowiedzieć o tym organie. Panie doktorze, kiedy rozmawialiśmy kilka dni temu i pan podał mi kilka informacji o wątrobie, to pomyślałam sobie, że w zasadzie jestem ignorantem, że nic nie wiedziałam. Proszę podać, co to za organ?
Wątroba rzeczywiście to bardzo ważny organ. Mówimy, że to jest takie centrum biochemiczne naszego organizmu. Pełni tutaj głównie takie funkcje odtruwające. Wszystkie obce substancje, które profesjonalnie nazywamy ksenobiotykami, wszystkie konserwanty, substancje dodawane do żywności, leki, wszystkie obce dla nas substancje są metabolizowane w wątrobie głównie, czyli takie funkcje odtruwające. Wątroba także, ponieważ wątroba składa się z dwóch takich elementów, komórek wątroby, zwanych hepatocytami, i z dróg żółciowych. I wytwarzanie żółci, która też pomaga w trawieniu, to też jest jedna z podstawowych funkcji wątroby. Wątroba wytwarza także różne substancje, w tym białka, podstawowe białko krwi, albuminę, która pełni mnóstwo funkcji w naszym organizmie, transport leków, utrzymuje wodę w naczyniach. Wątroba pełni też funkcje odpornościowe, jest bardzo ważnym elementem układu odpornościowego. Magazynuje bardzo wiele substancji, magazynuje bardzo wiele witamin dla nas, żelaza, potrafi przekształcać jedne substancje w drugie, na przykład białka i cukry przekształca w tłuszcze, magazynujemy je sobie wtedy, wytwarza glukozę, czyli taki podstawowy cukier, bez którego nie jesteśmy w stanie funkcjonować, którego poziom glukozy musimy utrzymywać w naszym organizmie ciągle 24 godziny na stałym poziomie, to dzięki wątrobie mamy taki magazyn takie miejsce, gdzie ta glukoza może być wytwarzana. Bierze udział w termoregulacji i mnóstwo funkcji, głównie takich związanych właśnie z metabolizmem. Jest takim naszym centrum metabolicznym naszego organizmu.
Tak, proszę.
Na szczęście wątroba jest takim dużym organem. Zlokalizowana jest po prawej stronie, w podżebrzu. I tej wątroby tak naprawdę to jest jej wada i zaleta, bo wątroby mamy, można powiedzieć, troszkę za dużo. To znaczy możemy być na przykład zdrowymi dawcami wątroby dla kogoś. Możemy oddać fragment wątroby i dalej będziemy funkcjonować. Dalej będziemy żyli i nic się złego nie będzie działo. Ale to prowadzi do tego, że jeśli wątroba choruje, to ona bardzo późno, często daje o sobie znać. Dopiero wtedy, kiedy już ta funkcja wątroby jest na skraju wydolności, najczęściej wtedy pojawiają się objawy choroby. Do tego wszystkiego wątroba nie ma takich specyficznych objawów, jeśli choruje, bo sama wątroba nie jest unerwiona, sama wątroba de facto nie boli. Boli ewentualnie torebka wątroby, czyli kiedy wątroba się powiększa, to ta torebka wątroby naciągana boli i bolą drogi żółciowe. Aha. Czyli to, co często mówimy, zapalenie pęcherzyka żółciowego, kamica żółciowa, to wtedy boli, ale to są drogi żółciowe też wewnątrz wątroby, czy pęcherzyk żółciowy zaraz obok, i to są pewnego rodzaju specyficzne dolegliwości, tym bardziej jeśli taki pęcherzyk żółciowy czy drogi żółciowe ulegną zatkaniu, żółć nie będzie wydalana, wtedy pojawia się taki charakterystyczny objaw, żółtaczka. Ale to jest już efekt najczęściej tego, że ta żółć nie jest wydalana. Ale takie podstawowe dolegliwości, jeśli chodzi o uszkodzoną wątrobę, nie są specyficzne. To może być obniżony apetyt, pogorszenie takiego sprawności. To mogą być bardzo różne objawy, które są niespecyficzne. Do tego wszystkiego, ponieważ mówimy ogólnie o chorobach wątroby, tych chorób wątroby mamy bardzo wiele.
No właśnie, tak pan doktor teraz mówi o objawach, a pomyślałam sobie, ponieważ jest przecież, na stronie zobaczyłam, to przyznaję się, jest tak dużo rodzajów chorób, czy tak dużo chorób wątroby, że czy te objawy są jakieś dla wszystkich? No chyba są dla każdej choroby jakieś specyficzne, prawda?
Czy one nie? Będą troszeczkę inne. Aczkolwiek one w pewnym momencie będą wspólne dla wszystkich tych chorób, takie jak właśnie na początku zmęczenie, utrata apetytu, mogą pojawić się dolegliwości bólowe, mogą pojawić się nudności i wymioty, może się pojawić żółtaczka, może się pojawić biegunka, ale jak to słyszycie Państwo, to nie są jakieś specyficzne objawy. No, zmęczenie może towarzyszyć bardzo, bardzo wielu chorobom. Od tego, jak szybko też te objawy pojawią się, zależy od tego, oczywiście, jaka to jest choroba. I są takie choroby, ostre wątroby, jak na przykład zakażenia wirusami wątroby. Mamy takich wirusów wiele, które mogą zakażać wątrobę. Są specyficzne też dla wątroby wirusy. Wiemy, wirusowe zakażenie wątroby typu A, typu B, typu D, typu E. To jest kilka, bo każdy, mamy od A do E, to doskonale znamy te pięć wirusów, jest jeszcze więcej. Są też inne wirusy, które mogą uszkadzać tutaj wątrobę, chociażby SARS-CoV-2 też jest takim wirusem, który często uszkadza wątrobę przy uszkadzaniu tych innych narządów, ale te specyficzne dla wątroby te wirusy to jest właśnie typu A, typu B, typu C. Do tego wszystkiego takie uszkodzenia wątroby polekowe, to są kolejna grupa chorób. Amerykanie uważają, że to jest wręcz czwarta przyczyna śmiertelności. To są działania niepożądane leków, toksyczności wywołane właśnie lekami, głównie wpływające na nasze zdrowie przez to, że uszkadzają wątrobę. Mamy też całe grupy takich wrodzonych chorób autoimmunologicznych wątroby. I to wszystko, te wszystkie choroby mogą doprowadzić do jednego stanu, który znamy. Nazywa się to marskość wątroby. Czyli sytuacja, kiedy ta wątroba przestaje funkcjonować, wtedy te objawy najczęściej już zaczynają być takie intensywne, to znaczy głównie pojawia się wodobrzusze, czyli powiększa się obwód brzucha, tam się zbiera woda w tym brzuchu, wątroba też się powiększa. I taka marskość jest właśnie efektem bardzo, bardzo wielu chorób. Tych różnych substancji, które mogą uszkadzać, jest bardzo dużo. No tu warto wspomnieć oczywiście o chociażby alkoholu, tak, który jest też jednym
który
z takich...
Kojarzymy takich jakoś bardzo,
który kojarzymy
bardzo
z marskością,
tak.
Który kojarzymy z marskością, ale to jest jeden z kilku.
A to powiedz mi jeszcze, panie doktorze, jak można sobie, no w cudzysłowie mówiąc, zapracować na chorą wątrobę? Pan doktor powiedział o tych środkach, które zjadamy, jak gdyby, które uszkadzają nam wątrobę. Ale czy coś jeszcze? Bo jak mówimy na przykład o sercu, to mniej więcej wiemy, prawda? Tak, odżywianie, ruch i tak dalej, prawda? A tu, tak, jeżeli chodzi o wątrobę, to co nam może szkodzić?
Tutaj na pewno,
oprócz
tutaj
życia
na pewno,
zwyczajnego.
Tak, tutaj na pewno alkohol jest takim środowiskowym czynnikiem numer jeden. I tutaj nawet niekiedy nie chodzi o jakieś spożywanie ogromnych ilości alkoholu, ale często sposób spożywania tego alkoholu. Takiej marskości wątroby, a w konsekwencji, bo o tym będziemy pewnie jeszcze mówili, ja jestem onkologiem i tym się właśnie zajmuję, nowotworów wątroby wywołanych, takich pierwotnych nowotworów wątroby wywołanych przez marskość, więcej obserwuje się na przykład w krajach, w których spożywa się ten alkohol tak przewlekle, taki jak Włochy, Francja, Hiszpania, gdzie ta lampka wina do obiadu, ona jest bardzo zdrowa.
Ale panie doktorze, ale przecież stawiamy sobie te kraje śródziemnomorskie jako wzór.
Tak, dokładnie, no, dokładnie. Dieta śródziemnomorska z tą lampką wina do obiadu, do kolacji, niekiedy dwie, jest rzeczywiście, tak jak powiedziałam, bardzo
zdrowa. Wino rozcieńczone jeszcze w dodatku, tak.
Tak, tak, ale przewlekłe przyjmowanie alkoholu, szczególnie u osób, które są jeszcze predysponowane do wystąpienia marskości wątroby, czyli na przykład osoby, które mają jeszcze inny czynnik, na przykład zakażone są wirusem typu B czy typu C, to jeśli dołożymy jedno do drugiego, to wtedy no, dużo częściej dochodzi właśnie do marskości. Tym bardziej, że wielu z nas nie wie o tym, że jest zakażony na przykład wirusem zapalenia wątroby typu B czy typu
C. A jak można się zakazić wirusem? To też troszkę wiemy, ale...
Tak, najczęściej, bo tutaj największym jednak wyzwaniem z perspektywy marskości i później nowotworu jest zapalenie wątroby typu B i typu C. Jeśli chodzi o zakażenie wątroby typu B, to wiemy, że mamy szczepienia. To jest bardzo dobra sytuacja, bo możemy się zaszczepić i rzeczywiście nie będziemy tutaj mieli z tym wirusem problemu. Z wirusa typu C z kolei nie mamy szczepionki. Zakażamy się tutaj głównie drogą krwi i to są głównie zakażenia jednak w ostatnich powiedzmy 20-30 latach, czy 20-30 lat temu, to były zakażenia, które były związane z kontaktem z nami, ze służbą zdrowia, ponieważ te 20-30 lat temu nie zdawaliśmy sobie takiej sprawy z istnienia tego wirusa. Nie było takich jednorazowych chociażby narzędzi i to ryzyko zakażenia się po kontakcie ze służbą zdrowia te 2-3 dekady temu, czy 4 dekady temu było istotne. Co więcej, tam wszędzie, gdzie jest możliwy kontakt z krwią, czyli wcześniej różnego rodzaju zakłady stomatologii, czy kosmetyczne, czy fryzjerskie, czy tatuażu.
No właśnie, a teraz ta plaga tatuaży, panie doktorze.
Tak, aczkolwiek dzisiaj trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że te wszystkie miejsca, o których powiedziałem, no to już dysponujemy i możliwościami dezynfekcji narzędzi i najczęściej to są jednorazowe
pewne
narzędzia.
Tak zwane procedury są, które nie można przekroczyć.
Tak, które rzeczywiście powodują, chronią, że ryzyko zakażenia jest praktycznie znikome. Ale my mówimy o... Jak moi pacjenci, z którymi ja się spotykam, to są pacjenci, którzy najczęściej zakazili się 20, 30 lat temu.
Nawet 30
skrajnych...
lat może się rozwijać w ukryciu.
Tak, bo to jest choroba, zakażenie wątroby, wirusowe zapalenie wątroby typu C. Objawy pierwsze takiego ostrego zakażenia to są objawy tak naprawdę grypopodobne. Nie jesteśmy w stanie, wydaje nam się, że to jest jakaś zwykła infekcja. I u części pacjentów to będzie ostatni, że tak powiem, objaw tej choroby i ona nie da o sobie znać. Ale u niektórych przejdzie w formę takiego przewlekłego zakażenia, które może doprowadzić do marskości wątroby. No i to jest ta grupa pacjentów, która później ze mną się niestety ma do czynienia, jeśli dojdzie do rozwoju na tym tle raka wątrobowo-komórkowego. No i tutaj jest proste narzędzie, którym moglibyśmy sobie na przykład sprawdzić, czy jesteśmy zakażeni wirusem typu C. To jest badanie krwi, badanie poziomu przeciwciała anty-HCV. Niestety w Polsce my o to apelujemy już od wielu lat, ponieważ chciałoby się, żeby lekarze pierwszego kontaktu mieli taką możliwość, żeby po prostu wykonać takie badanie, zlecić takie badanie, gdzie nie idzie w koszyku takich, powiedzmy, świadczeń.
Tych podstawowych badań,
Tak. No i tego niestety nie mamy. A to jest badanie, które niekiedy wystarczy wykonać sobie raz w życiu, żeby się przekonać, czy jest się zakażonym tym wirusem, czy też nie.
Żeby, rozumiem, nie dopuścić do rozwoju nowotworu, tak?
Tak, żeby dać sobie szansę, ponieważ mimo tego, że nie mamy szczepionki na wirusa typu C, ale mamy bardzo skuteczne leczenie. Kilka lat temu wprowadzono preparaty przeciwwirusowe. To się rzadko bardzo zdarza w medycynie, żeby leczenie było skuteczne prawie w 100%, a tak jest właśnie w przypadku zakażenia wirusem typu C. Tylko o tym trzeba wiedzieć. Jaka to jest skala problemu, żeby sobie uzmysłowić, to trzeba zdać sobie sprawę, że w Polsce dzisiaj szacujemy, że żyje około 200 tysięcy ludzi. To jest duże miasto, które jest zakażone wirusem typu C i o tym kompletnie nie wie. I dowie się o tym część z tych pacjentów niestety w momencie, kiedy dojdzie do rozwoju marskości i niekiedy, niestety...
Kiedy szanse leczenia są już zupełnie inne.
Wtedy, dokładnie, wtedy tak naprawdę też leczenie tego zakażenia schodzi na drugi plan, ponieważ mamy oto pacjenta, który ma marskość, nie daj Boże, nowotwór i wtedy to się stają główne problemy i to są bardzo poważne i śmiertelne choroby.
Teoretycznie,
w tej konkretnej sytuacji można byłoby właśnie zapobiec, znając status tego, gdybyśmy się wcześniej dowiedzieli o tym, że chorujemy. Tak jak powiedziałem, niestety z perspektywy lekarza pierwszego kontaktu nie możemy na to do końca liczyć. Możemy o to oczywiście pytać, ale na szczęście to badanie nie jest też jakieś drogie.
No a w praktyce, panie doktorze, pan na pewno ma jakieś takie rozeznanie w praktyce, jak to można zrobić. Czy wystarczy iść do laboratorium i prywatnie sobie zrobić?
Dokładnie tak można. Mhm. Można poprosić pewnie u lekarza pierwszego kontaktu, będzie to jeszcze.
A czy musi być skierowanie, czy ja mogę sam?
Nie, na takie badanie nie, bo to jest badanie z krwi, możemy sobie sami, że tak powiem,
to
zażyczyć.
Miejmy nadzieję, panie doktorze i pani prezes, że tu zachęcimy naszych radiosłuchaczy do tego, żeby rzeczywiście pomyśleć o tym.
Tak, pani redaktor, ale chciałam jeszcze pocieszyć radiosłuchaczy, iż Fundacja Gwiazda Nadziei jak gdyby wyłapuje wszystkie informacje i wręcz patronuje wszystkim akcjom bezpłatnych badań.
Aha.
I teraz w Polsce toczy się bardzo duża akcja bezpłatnych badań w kierunku obecności wirusa HCV. Jest to akcja badań w ponad 400 laboratoriach w kraju, a więc dosyć sporo. Wystarczy szukać takiej informacji na stronie Fundacji Gwiazda Nadziei.
Aha.
I dowiedzieć się, gdzie można bezpłatnie, zupełnie bez przygotowania wejść do laboratorium i powiedzieć, chcę się zbadać pod kątem obecności wirusa HCV i to można zrobić za darmo.
Tak, dziękuję bardzo za tę informację. A jeszcze wrócę do rozmowy z panem doktorem. Panie doktorze, zresztą pani Barbara też przecież się tu nawet jest wskazane, żeby włączyła się, ale pytanie bardziej medyczne może. Używa pan tego pojęcia, używają państwo wirus. No, kiedy słyszymy wirus, no to boimy się, że się zarazimy. Czy
tak.
Osoba, która jest zarażona, nie wie o tym, czy ona może być jakaś, no to słowo niebezpieczne, to jest zbyt brutalne, ale czy może zarazić kogoś?
Bardzo dobre pytanie. I tutaj szczególnie jeśli chodzi o wirusa typu C, gdzie znamy te drogi transmisji, to jest głównie krew.
Aha.
I ryzyko zakażenia się takie w rodzinie jest znikome, praktycznie niewielkie. Dlatego, że tu musi być kontakt krew.
Tak.
Czyli jeśli dochodzi, wykrywamy zakażenie w danej rodzinie, wtedy bardzo często sanepid jakby wysyła na badania otoczenie pacjenta, ale to bardzo rzadko się zdarza, żeby się zakazić od członka swojej rodziny, nawet mieszkając z nim, ponieważ my takiego kontaktu krew jakby nie mamy.
A więc wspólne naczynia i tak dalej,
łazienka. Absolutnie nie jest się takim zagrożeniem. Na szczęście, tak jak powiedziałem, to jest zakażenie drogą krew, do tego jeszcze musimy mieć kontakt z krwią drugiej osoby, która jest zakażona i jeszcze mieć uszkodzone tutaj na skórę i tak dalej żeby doszło do tego zakażenia. Dlatego ono się dzieje w tych miejscach, gdzie są różne inwazyjne procedury prowadzone i tam jest wirus. Także dzisiaj też w krajach zachodnich, szczególnie, a my do takich należymy w sumie, nowych zakażeń, takich transmisji jest bardzo mało. To, co my zbieramy, to jest pokłosie tego, co było właśnie 20-30 lat temu. I to jest dlatego duże, duże wyzwanie.
Jeszcze zapytam, panie doktorze, bo rozumiem, do profilaktyki, bo zawsze, kiedy mamy audycje takie właśnie medyczne, to też pytamy o profilaktykę. Tu pan doktor mówił i pani prezes o badaniu, prawda? Ale czy styl życia, już tam troszeczkę o tym, jak gdyby dotknęliśmy to, czy to, co jemy i tak dalej. No, pan doktor powiedział, oczywiście, ale proszę.
Oczywiście to jest tak, że no po pierwsze kwestia alkoholu, po drugie kwestia różnego rodzaju konserwantów, czyli żywność. I tutaj można byłoby to sprowadzić do takiego stwierdzenia, że żeby po prostu stosować taką żywność, która jest jak najmniej przetworzona. I to nie jest nic odkrywczego i to będzie najzdrowsze dla wątroby. Kolejna rzecz, którą bym powiedział, taka w Polsce, szczególnie dla nas ważna, bo ja odnoszę wrażenie, że my w Polsce bardzo lubimy różnego rodzaju leki, suplementy, diety i tak dalej. Halo?
Słyszymy się. Tak.
Czyli nienadużywanie różnego rodzaju leków, którymi niekiedy jesteśmy bombardowani w różnego rodzaju reklamach suplementów, diety na to, na siamto i owamto, gdzie dowody na skuteczność takich suplementów są mizerne lub żadne, a my jako społeczeństwo, Polacy, zużywamy tych leków bardzo dużo. A to nigdy nie jest dobre dla wątroby. No i oczywiście profilaktyka, jeśli chodzi już o same zakażenia, no to wiemy, że mamy szczepienie, jeśli chodzi o wirusowe zapalenie wątroby typu B, jeśli chodzi o dzieci i osoby, które tam nie są powyżej 30-40 lat, już to jest w wieku, to już jest w kalendarzu szczepień, czyli to są szczepienia, które są obowiązkowe. Ale jeśli ktoś nie był szczepiony, to może, jeśli chodzi o wirusa typu B, zabezpieczyć się szczepieniem.
Tak.
Na wirusa typu C niestety nie mamy szczepienia.
Pomyślałam, kiedy pan doktor mówił o tym, o tych produktach, które spożywamy. Właściwie to powinniśmy w sklepie sprawdzać, prawda?
To trudno dzisiaj, jakby, bo jesteśmy otoczeni jakby taką żywnością.
Jak wybierać żywność, która była niebezpieczna?
Najmniej przetworzone produkty są dla nas najbezpieczniejsze, aczkolwiek też nie należy popadać w jakiś skrajny pesymizm, bo tak jak powiedziałem, wątroba jest takim narządem, że ma ogromne możliwości takiej adaptacji, duży margines tutaj, jeśli chodzi o funkcjonowanie. I najczęściej dochodzi do tych problemów, kiedy u danego pacjenta mamy kilka takich czynników. Czy jest zakażony, nadużywa alkoholu i do tego jeszcze jakieś powiedzmy leki i tak dalej. I to jest rzeczywiście taka sytuacja, gdzie jest najtrudniej. Ale jeśli chodzi, tak jak powiedziałem, o żywność, no to jak najmniej przetworzona, no ale też żyjemy w takich czasach, że trudno czytać też wszystkie tutaj ulotki, ale najmniej przetworzona żywność to po prostu najprostsze produkty i samemu komponowanie sobie z nich i posiłków.
Tak, co nie jest łatwe w dzisiejszym świecie, kiedy biegniemy, bierzemy coś zafoliowane, prawda, i tak dalej. Panie doktorze, na ten moment dziękuję. Chciałabym teraz oddać głos pani prezes. Pani prezes, jeżeli chodzi o tę kampanię, proszę może jakoś tak uzasadnić, dlaczego ona jest. Już o tym oczywiście pan doktor mówił i pani wspominała. Dlaczego, czy widzicie rzeczywiście olbrzymi problem, jeżeli chodzi o choroby wątroby i raka właśnie?
To, co tu pan doktor wszystko powiedział, można sobie tak to uporządkować, że jest mnóstwo osób zakażonych, nieświadomych, najczęściej zakażonych niestety, ponad 80% osób zakażonych w Polsce wirusem HCV są to zakażenia, do których doszło przez działania placówek medycznych, nie tylko przez brak sprzętu czy nieużywanie sprzętu, ale też na przykład niezastosowanie właściwej procedury, bo ja truchleję, jak pani w jednych rękawiczkach pobiera krew i obsługuje kilku pacjentów, a to jest albo ze względu na niedbalstwo, albo oszczędność środków ochrony, niestety jeszcze
pokutuje, niestety, tak.
Więc należy samemu się też chronić, będąc obsługiwanym i pilnować, żeby ktoś zmienił rękawiczki i nie dotykał wszystkiego wokół żadnych sprzętów, gdy mnie obsługuje. Ale też patrząc właśnie, porządkując sobie, co jest powodem raka wątroby, możemy sobie znaleźć się w sytuacji chorego, który dowiaduje się, masz raka wątroby, w społeczeństwie, gdzie wszystkim się wydaje, że jak rak wątroby, to musiał, czy choroba wątroby, to musiał nadużywać alkoholu. Później jeszcze są pytania wywiadu lekarskiego, gdzie lekarz drąży temat, czy spożywał alkohol, w jakiej sytuacji. Czasami ten lekarz na wyrost napisze, że to jest marskość na podłożu alkoholowym, z czym w ogóle się nie utożsamia i nie chce się z tym zgodzić pacjent, ale już to ma wpisane. I to jeszcze sprawia do tego, jeszcze, że jak ten pacjent jest świadomy nawet tego czynnika wirusowego do tego, mało pacjentów wie, że wirus HBV-HCV jest również przyczyną raka wątroby. Wirusy się nam kojarzą, przenosząc to się przez krew, z przyjmowaniem dożylnych środków odurzających. Ten pacjent się wstydzi przyznać w rodzinie i domagać się leczenia i diagnozowania, ponieważ ma chorobę, która jest kojarzona z ryzykownymi sytuacjami.
A więc te stereotypy funkcjonujące, one mogą być bardzo niebezpieczne. No w ogóle stereotypy są niebezpieczne, ale tu w tym przypadku no zagrażające życiu, prawda?
Tak, i krzywdzące.
I krzywdzące,
pacjenci, tak. Właśnie przełamać ciszę. My chcemy mówić ich głosem. Fundacja Gwiazda Nadziei cechuje się tym, że bardzo często już od lat, bo już istnieje od 2007 roku, staje w obronie tych najsłabszych, tych, którzy może się wstydzą, nie mogą, nie chcą wyjść z swoim problemem. My chcemy to nagłośnić, żeby i pacjenci się nie bali i jednocześnie się domagać lepszej diagnostyki i leczenia dla tych pacjentów. Ponieważ się pojawiają nowe technologie, nowe leki i jeżeli my za tych pacjentów nie będziemy mówić głośno, to oni się nie doczekają tego leczenia, dlatego my w taką rolę wchodzimy i w ich obronie stajemy, bo oni naprawdę są często pokrzywdzeni przez czyjąś niedbalstwo, przez niestosowanie procedur, bo komuś może niechcący ratowano życie, ale podano jednocześnie wirusa i on z tym żył. A jednocześnie jest taki wątek, że nasza fundacja od wielu lat się domaga badań przesiewowych w Polsce pod kątem obecności wirusa HCV, żeby uratować te osoby, nim dojdzie do marskości i nowotworu, żeby wcześniej ich uchronić przed tymi późnymi konsekwencjami, ale wciąż tego nie mamy w Polsce. Nie potrafimy się doczekać systemowego badania pod kątem wirusa HCV i dlatego uważam, że powinniśmy jako społeczeństwo wziąć odpowiedzialność za to, i już tym osobom na tym najpóźniejszym stadium choroby wątroby nieść pomoc.
Tu pani prezes...
Dwa słowa.
Tak, proszę. Proszę pani doktor.
Z perspektywy swojej, czyli onkologa, rzeczywiście jak obserwuję pacjentów z innymi chorobami nowotworowymi, to bardzo często ich, w cudzysłowie, interesy są reprezentowane przez bardzo prężnie działające stowarzyszenia pacjentów. Pacjentki z rakiem piersi, to jest kilka różnego rodzaju stowarzyszeń.
Tak, panie doktorze, pan doktor pewnie nie słucha tych audycji, ale tu prawie co tydzień mamy reprezentację jakichś stowarzyszeń.
Tak,
prężnych ludzi, którzy walczą o swoje sprawy.
A jeśli chodzi o raka wątrobowo-komórkowego, do tej pory takich stowarzyszeń nie było. Dlatego, że ci pacjenci zawstydzeni tą chorobą, nie chcący o tym mówić,
i tą oceną może krzywdzącą.
I tą oceną, dokładnie. Oni się nie organizowali. Ja to w taki przyziemny sposób widzę, chociażby prowadząc w pracy w szpitalu klinicznym, prowadzę zajęcia ze studentami, gdzie oczywiście studenci rozmawiają z pacjentami. To pacjentami, którzy najczęściej odmawiają rozmowy, są pacjenci właśnie z nowotworami wątroby. Oni nie chcą o tym mówić.
Mówią, żeby ich nie postrzegano jako...
Żeby ich nie postrzegano, bo to może jakiś sąsiad się dowie. Dokładnie. A z tym alkoholem, no to rzeczywiście jest stereotyp i my bardzo często wpisujemy poalkoholową marskość, tylko to jest kompletnie inna definicja takiej poalkoholowej marskości czy percepcja medyczna. Bo poalkoholowa marskość to wcale nie znaczy, że pacjent jest, przepraszam za stwierdzenie, pijakiem, tylko to jest taka sytuacja, gdzie ktoś Mówi nawet, że wypijał jedną, dwie lampki wina w tygodniu i był zakażony wirusem typu
tak. Się złożyły typu różne czynniki.
Się
tak.
Złożyło. I to jest ewidentna etiologia tak. Właśnie marskości takiej mieszanej, alkoholowo-zapalnej, ale to słowo alkoholowe w naszym kraju od razu się bardzo źle kojarzy. To tak. Znaczy, że ten pacjent ma marskość poalkoholową, to znaczy, że jest po prostu, był pijakiem i sam sobie na to zapracował. To jest kompletną nieprawdą w większości ogromnej sytuacji.
Panie doktorze, chciałam jeszcze zapytać, czy te badania przesiewowe, czy jest jakieś ograniczenie wiekowe?
Nie, tutaj nie ma żadnego ograniczenia wiekowego, jeśli chodzi o badania pod kątem wirusa typu
tak.
C. Oczywiście im jesteśmy starsi i nie mieliśmy takiego badania,
to tym bardziej,
warto je zrobić, bo dłużej żyjemy, mieliśmy pewnie różnego rodzaju kontakty.
Sytuacje takie,
gdzie gdzieś tam mogło dojść do zakażenia. I to jest o tyle takie dobre badanie przesiewowe, ponieważ innego rodzaju badania przesiewowe trzeba bardzo systematycznie powtarzać. Jeśli mówimy o mammografii, na przykład w raku piersi, to trzeba powtarzać co dwa lata. Dokładnie. A tutaj wystarczyłoby, że sobie zrobimy to badanie, nie wiem, mamy 50-60 lat, robimy je sobie raz i to znaczy, że nie jesteśmy chorzy, nie jesteśmy zakażeni, a teraz to prawdopodobieństwo jest znikome. Także de facto wystarczyłoby nam jedno takie badanie i już. Ale jednak większość osób w Polsce nigdy w życiu nie miała wykonanego tego badania.
No więc ja ponawiam tę moją nadzieję i apel o badanie się. Drodzy Państwo, chciałam jeszcze spytać o tym, bo już powinniśmy w zasadzie oddać głos radiosłuchaczom. Poproszę ojca Wacława, żeby połączył się z panem Markiem. Za chwileczkę porozmawiamy z panem Markiem. Natomiast ja jeszcze chciałam spytać, czy ta kampania, co ona proponuje, oprócz takich, rozszerzanie świadomości, ale poprzez co, czym wydaje jakieś broszury, czy proszę opowiedzieć, pomoże pani prezes.
Jutro zostanie na konferencji prasowej zaprezentowany raport na temat sytuacji pacjentów z rakiem.
A gdzie można obserwować tę konferencję? Na stronie, czy jak to?
Jest strona kampanii Przełamać Ciszę, ale też zachęcam do śledzenia strony Fundacji Gwiazda Nadziei, gdzie
właśnie
będą informacje. I również ten raport będzie zamieszczony.
O, tak.
Mnie najbardziej właśnie wyznania pacjentów w tym raporcie poruszają, gdzie właśnie jest pokazana sytuacja pacjenta z rakiem. Rakiem wątroby. I ja mam nadzieję ogromną, że ci wszyscy, którzy nas słuchają, być może decydenci, może pracownicy Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, posłowie, spojrzą na problem tych chorych, zainteresują się i wesprzą nasze działania. Mam nadzieję, że pan doktor tutaj się zgodzi, że jest wiele do zrobienia dla chorych z rakiem wątroby, że ten chory się błąka po szpitalach, nie wie gdzie szukać pomocy pomiędzy specjalistami.
To jest chyba najgorsza sytuacja, kiedy człowiek w stanie takiego zaniepokojenia chodzi jak we mgle, prawda?
Tak, a tym bardziej, że rak wątrobowo-komórkowy jest w ogóle bardzo trudną chorobą, jeśli chodzi o diagnostykę, jeśli chodzi o później leczenie. Ono bywa wyrafinowane bardzo, chociażby można w niektórych sytuacjach przeszczepić wątrobę. Przy chirurdzy, którzy operują wątrobę, to też muszą być specjalistyczni chirurdzy dedykowani temu narządowi. Są różnego rodzaju zabiegi, które się wykonuje w tej wątrobie, co powoduje, że dostęp do takich specjalistów jest bardzo często utrudniony. One są w różnych miejscach i ci pacjenci po prostu biegają od jednego specjalisty do drugiego i brakuje tutaj takiej rzeczywiście koordynacji. Co więcej, z mojej perspektywy, jestem onkologiem, do niedawna my byliśmy trochę bezradni wobec tego nowotworu, szczególnie kiedy on był zaawansowany, ponieważ, tak jak powiedziałem, wątroba metabolizuje różne toksyny. W związku z tym, jeśli my pacjentom, bo onkologia kojarzy się z chemioterapią, ale w przypadku tego nowotworu, co sprawia, że on jest wyjątkowy, chemioterapia nie działa w tym nowotworze. My próbowaliśmy różnych rodzajów chemioterapii i one okazywały się nieskuteczne. Te komórki sobie z tą chemioterapią w cudzysłowie radziły. Ale od pewnego czasu mamy dostępne na świecie nowe możliwości terapii, połączenia immunoterapii, leków celowanych i nam tego w Polsce brakuje. I tak jak powiedziałem, nie ma też, czy do tej pory nie było takich mocnych grup pacjentów, którzy by o te nowe terapie walczyli.
Grupy nacisku tak zwane.
Grupy nacisku,
tak.
Takiego bardzo pozytywnego, żeby
tak,
powiedzieć,
oczywiście,
tak, my tu
tak.
jesteśmy, mamy takie potrzeby, są nowe leki, my je chcemy.
Tak.
W bardzo wielu chorobach nowotworowych to się dzieje niekiedy szybko.
To ostatnio był problem chorób rzadkich na przykład. Już w tej chwili jest tak.
Dokładnie. A z tej perspektywy rak wątrobowo-komórkowy, na szczęście, bo też nie chciałbym, żeby tutaj siać jakąś panikę wśród słuchaczy, na szczęście rak wątrobowo-komórkowy jest bardzo rzadkim nowotworem na tle innych. Mamy około 2-3 tysięcy pacjentów rocznie, ale wszystkich nowotworów mamy w Polsce 170 tysięcy. Ale mimo tego, że on jest rzadki, no to nadal jest po 2-3 tysiące osób rocznie. To nie jest wcale mała grupa pacjentów.
No tak, pewnie.
W imieniu których no, trzeba tutaj rzeczywiście apelować o to, żeby się te możliwości diagnostyki, a później leczenia, bo też diagnostyka to jest jedno, ale na koniec dnia się liczy, no, jak będziemy leczyć te choroby, czy będziemy je leczyć nowocześnie, czy nie. Bo z tego, że nawet niekiedy szybko zdiagnozujemy, jak te nasze możliwości leczenia stają się, są ograniczone. Czyli to musi iść w parze. Jest diagnostyka, wczesne wykrycie, zapobieganie i leczenie.
Tak.
Właśnie panie dodać te wczesne tak, leczenie. Proszę. Pan doktor na pewno się zgodzi, może nie mamy tyle czasu, żeby wymieniać, jakie są metody leczenia, ale ja najbardziej ubolewam, jak pacjent się na tak późnym etapie zgłasza, kiedy wiele tych pierwszych etapów, kiedy można jeszcze wyciąć, tak kolokwialnie mówiąc, guza, część wątroby odciąć, tak, z guzem, kiedy wiele tych metod jeszcze takich jest, albo transplantacje wątroby można wykonać, a gdy to jest późny etap wykrycia, to jest już za późno i wszyscy sobie mówią, dlaczego nie wiedzieliśmy wcześniej, dlaczego nie rok wcześniej, dlaczego nie kilkanaście lat wcześniej nie wiedzieliśmy o HCV, nie wyeliminowaliśmy go. I po prostu to jest takie, dlaczego wcześniej jest za
tak,
późno.
Tak, to pytanie, dlaczego, które...
Muszę dopowiedzieć jedno zdanie, że sytuacja będzie w następnych latach niestety bardzo trudna, dlatego że pandemia COVID spowodowała duże opóźnienia w diagnostyce. My w tamtym roku odnotowaliśmy 30% mniej rozpoznań raka wątrobowo-komórkowego niż normalnie. To wcale nie znaczy, że tych pacjentów nie było. Ich po prostu nie zdiagnozowano.
Ale to jest wniosek, panie doktorze, wniosek ogólny dotyczący
dokładnie
wszelkich
tylko
schorzeń, tak?
Na tym tle rak wątrobowo-komórkowy był w tej pierwszej trójce nowotworów, gdzie było znacząco mniej rozpoznań w tamtym roku. Także on wypadł bardzo źle pod tym kątem, ponieważ ta diagnostyka jest trudna i tej diagnostyki nie podejmowano często, ale ona niestety nie da się schować głowy w piasek. Ci pacjenci do nas trafią.
Wcześniej czy później, tak.
Dokładnie tak.
Panie doktorze i pani prezes, ja wiem, że moglibyśmy jeszcze rozmawiać, ale może przy okazji rozmów ze słuchaczami jeszcze jakiś problem będzie można rozwinąć i wyjaśnić naszym słuchaczom. Dziękuję za to, co do tej pory. Proszę zostać przy telefonie. Połączyliśmy się już z panem Markiem. Pan Marek jest pacjentem. Halo, słuchamy?
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie Marku, pan sam zechciał włączyć się w naszą audycję. Tak. Co pan chciałby powiedzieć radiosłuchaczom?
Przede wszystkim dlatego chciałem się włączyć w tą dyskusję, ponieważ jestem osobą chorą na zapalenie, znaczy na wirusa zapalenia wątroby HCV i niestety to HCV przerodziło się w raka wątrobowo-komórkowego HCC. I jakby to powiedzieć, choroba została odkryta 2 miesiące temu. Natomiast ja, nie wiedząc o tym, choruję od kilkudziesięciu nawet lat, nie, bo później, gdy zaczęto trochę badać, jakby to powiedzieć, historię tej choroby, no to ostatecznie udało się ustalić. W 1987 roku miałem złamanie ręki, które było leczone w ówczesnej służbie zdrowia. No i zostało tak wyleczone, jak zostało wyleczone. Ręka jest wyleczona bardzo dobrze, nie? Natomiast nikt nie wiedział, że pozostały jeszcze ukryte
wirus.
Tak, ukryty, jakby to powiedzieć, związany też z tym przypadkiiem, no po prostu pewien
który drążył
pana
organizm, pana wątrobę, tak?
Tak. Okazało się, że i to akurat w jakiś sposób się ujawniło, ponieważ zmieniałem pracę już w tamtym okresie i przy badaniach do nowej pracy wyszło właśnie, że mam podwyższony wskaźnik bilirubiny, który jest jednym właśnie z takich wskaźników, które mówią o tym, że może być to spowodowane właśnie tym wirusem HCV zapalenia wątroby. I nigdy z lekarzy jakoś tego nie ciągnął dalej. Mówiono tylko, no ma pan podwyższone, wie pan, powinien pan sobie tam coś przebadać i tak dalej. No, mówimy też o stanie...
Ale jak to jest możliwe, jeżeli jest to wskaźnik pewien, który powinien zaniepokoić, jak to jest możliwe, że... Tak.
No jednak jest możliwe. No mówimy też trochę o kompletnie dwóch różnych rzeczywistościach, bo powiedzmy, że lata 80. ówczesnego PRL-u i stan medycyny i wiedzy, jaki był na ten temat, wtedy przecież WZW typu C nie było po prostu w ogóle wyleczalne, więc no i tak było wyrokiem śmierci wtedy, nie? Natomiast takie było podejście. No po prostu, nie, mam sobie coś trzeba przebadać, nikt się nad tym jakoś tam specjalnie nie przejmował. I ponieważ nigdy nie zostało jakoś tak wyartykułowane jakiś taki ten, no to tak to trwało. I rzeczywiście, że co jakiś czas pojawiały się te wyniki przy kolejnych wynikach z medycyny pracy, nie, że no gdzieś tam ciągle ta bilirubina wyżej, ale ja się czułem dobrze. Mi nic nie dolekało, nie? Do powiedzmy momentu no sprzed 2 miesięcy tego roku, nie? Więc nic mnie nie boli, nic mi nie dobrze się czuję. No to przecież nie idę do lekarza, tylko do pracy,
no
prawda?
No właśnie, tak.
Jak mnie, wie pani, wątroba nie boli, no to tak samo też mnie nie boli głowa. No nie pójdę do lekarza się leczyć na głowę i powiedzieć mu, może chciałbym na głowę, a boli pana? No nie. No tak troszeczkę właśnie tutaj to zostało już przez pana doktora Leszka Kraja powiedziane, że no tak to właśnie się, jakby to powiedzieć, zamyka i zawęża i potem ktoś nie wierzy, nie? Bo ktoś mówi, no jak można było być 30 lat chorym i nie wiedzieć? No można było, jak nic nikomu, nic mi nie dolegało, no to tak to było. No dzisiaj sytuacja jest inna, bo chorowałem ten okres czasu, ale dzisiaj już wiem, że choruję, nie? I tu się zaczyna właśnie większy problem, bo się okazuje, że jest problem z tym, żeby wejść w ogóle w jakiś tryb leczenia. Ja już byłem u, powiedzmy, co najmniej 4 lekarzy onkologów, u transplantologa i też to jest właśnie ten przypadek, gdzie pan doktor mówił, że nie da się, przepraszam, pani prezes Petko mówiła, że nie da się wyciąć. Już niestety nie jest to operacyjne. Więc mogę liczyć tylko na farmakologię. Ale okazuje się, że ktoś napisał program. Teoretycznie oczywiście państwo leczy tego raka HCC. Teoretycznie leczy, bo leczą. Nie, leczą. Ale okazuje się, że jak ja przyszedłem, to się okazuje, że no niestety mnie nie, bo są jeszcze jakieś dodatkowe czynniki, które zostały ustalone w ministerstwie, że w takim wypadku nie wchodzi pan w refundację. A koszty tego są takie, że żaden pacjent tego nie udźwignie. Nie? Ja płaciłem całe życie składki na ten system.
I nie korzystał pan pewnie.
Tak. Nie korzystałem, to jest właśnie... byłem człowiekiem młodym, sprawnym. Nic mi nie dolegało, nie miałem żadnych chorób, żadnych poważnych operacji.
I dzięki Bogu, prawda? Ale chciałoby się teraz, że jeżeli naskładałem, mówiąc tak zwyczajnie, tych pieniędzy tyle.
Tak. Tak, tym bardziej, że ja tych pieniędzy na to prywatne leczenie nie mam, bo tak samo jak mówię, to jest, wie pani, to jest po prostu teoria tego, że można było tak powiedzieć, że ktoś ma. No nikt nie ma, nie? Nikt nie ma. A okazuje się, że nie mogę wejść w żaden tryb leczenia refundowanego, bo tak zostały parametry ustalone, że no akurat już w moim przypadku się to nie mieści. Parę razy będzie polegał na tym, że ja nie dostanę na przykład tej refundacji, a ktoś, kto miał troszeczkę lepsze parametry czy trochę inne, wie pani, z tych moich pieniędzy to dostanie, nie? A znowu bez tych pieniędzy ja sobie nie poradzę, bo ja już trochę mówię tak, wiadomo, że tak nie może być, nie? Ale człowiek by się spodziewał jakiejś takiej uczciwości zwykłej, takiej ludzkiej, nie, jakiejś solidarności takiej, nie?
Tak.
Że no to oddajcie mi te pieniądze, to ja sobie wtedy zapłacę. Ja sobie zapłacę prywatnie, nie wiem, może. Mm-hmm. Nie, prawda? Bo może tych pieniędzy jest na tyle.
Panie Marku, poprośmy tutaj o komentarz do pana, jeżeli pan oczywiście pozwoli, o komentarz do pana wypowiedzi, pana doktora, pani prezes. Dobrze?
Jak najbardziej, proszę bardzo.
Tak, dziękuję panu bardzo na ten moment.
Ja jeszcze mogę tylko w jednym zdaniu. Pan Marek jest takim przypadkiem, który jak słyszę na infolinii fundacji, mi pęka serce. I właśnie HCV z HCC, a czasami ktoś słyszy rak wątroby, a dopiero potem słyszy, to masz na podłożu wirusa, którego mogłeś bardzo łatwo wykryć, a od 2015 roku w Polsce bardzo szybko, bez stuprocentowej refundacji, czyli bezpłatnie dla pacjenta, blisko ze stuprocentową skutecznością pozbyć się tego wirusa.
No tak, ale brak jest takiej wiedzy na ten temat. No nikt nigdy o tym nic nie mówił.
Tak, właśnie my jako Fundacja Gwiazda Nadziei, no co tylko potrafimy, to piszemy, monitorujemy, występujemy. Brakuje systemowego wsparcia, zrozumienia w Ministerstwie Zdrowia, które by nas wsparło nie takimi wąskimi akcjami na 2-3 tysiące. My chcielibyśmy wszystkich Polaków przetestować, aby, nie wiem, to badanie się znalazło w koszyku lekarza medycyny pracy być może, żeby wyłapać...
No to by było akurat najbardziej, że tak powiem, najszybsza i najprostsza metoda, ponieważ powiem, że akurat te, w moim przypadku te podwyższenia poziomu bilirubiny były właśnie wykrywane przy badaniach medycyny pracy.
Tylko nie było reakcji właściwej.
Wie pani, ja podejrzewam, że oni też pewnie mają jakiś tam program napisany przez ministerstwo, który mówi, że to są wartości dopuszczalne i ktoś do pracy można dopuścić. Rozumie pani, zmieniłby tam, bo tak jak dla mnie ktoś by też zmienił gdzieś w tym programie ministerialnym przecinek, czy może inaczej wyraził pewne obostrzenia, nie? I ja już bym podlegał. Tu tak samo może trzeba było powiedzieć, że jak jest, proszę kierować. I cóż.
Ojej.
Tak, ja też chciałem przede wszystkim podziękować panu Markowi, że tutaj jest z nami i to wszystko artykułuje, bo nie jest niestety jedynym takim pacjentem w Polsce. Ja z takimi pacjentami spotykam się na co dzień, gdzie właśnie diagnozuję chorobę, jaką jest rak wątrobowo-komórkowy, jednocześnie marskość, jednocześnie zakażenie. Próbujemy niekiedy dochodzić, kiedy się to wydarzyło. To wielkiego znaczenia oczywiście nie ma.
No więc właśnie,
nie zawsze się udaje dojść, czy to było to, czy tamto, to już nie ma tutaj znaczenia.
Może tylko takie poznawcze,
dokładnie, tak. ale tutaj już nie da się nic z tym zrobić. I tu rzeczywiście głównie taki problem, że mamy taką dużą grupę pacjentów w Polsce, których w momencie rozpoznania tej choroby, to o czym pan Marek wspomniał, ponieważ to są drogie terapie i w Polsce funkcjonuje coś takiego jak programy lekowe. I to generalnie jest okej, że są programy lekowe, które gdzieś mają pewne kryteria włączenia, żeby no nie wydawać tych pieniędzy w sposób nieograniczony, bo pewnie my w onkologii bylibyśmy w stanie każde środki finansowe wydać. Ale w przypadku pacjentów z rakiem wątrobowo-komórkowym mamy do czynienia z sytuacją, gdzie jeśli my wykrywamy na przykład jakiekolwiek zmiany poza wątrobą w tej chorobie, to nie możemy pacjentów leczyć. Ten program wyklucza takich pacjentów z leczenia. Nie ma to żadnego z naszej perspektywy uzasadnienia merytorycznego. To po prostu tam pokłosie różnego rodzaju analiz sprzed kilku lat i ta sytuacja utrzymała się do dzisiaj. Ja bym powiedział, że to jest taka najbardziej wstydliwa biała plama w polskiej onkologii, ponieważ w przypadku innych chorób nowotworowych, jeśli my walczymy o jakieś nowe leki celowane, to jak nie uda nam się to jesteśmy w stanie zawsze pacjentowi podać najczęściej jakąś chemioterapię. A ten nowotwór jest specyficzny na tle innych nowotworów, bo tutaj zwykła chemioterapia nie działa. Czyli jeśli nie damy tych nowoczesnych, celowanych terapii, to nie damy nic, bo nic innego nie działa. I mamy taką dużą grupę pacjentów w Polsce ze zmianami właśnie pozawątrobowymi, których dzisiaj kompletnie w Polsce nie leczymy. I to jest dla mnie nieakceptowalna sytuacja.
Nie do pojęcia
sprawy. Właśnie, że to są pacjenci, którzy tak jak pan Marek, no pewnie po kontakcie ze służbą zdrowia. Jestem zawsze bardzo daleki od tego, że ktoś kogoś oczywiście specjalnie zakażał, tak jak pan Marek bardzo ładnie to powiedział. Takie były czasy, wtedy w ogóle nie było świadomości tego wirusa. No ale to był jednak kontakt ze służbą zdrowia. A my dzisiaj takim pacjentom mówimy, nie będziemy was leczyć. To jest
tak, bo nie jesteś, tak, nie spełniacie kryterium. Panie doktorze pani prezes, panie Marku, mamy dwa telefony już odebrane. Odbierzmy je jeszcze, dobrze? Bo już mamy, za chwileczkę kończymy audycję.
Tak, oczywiście.
Tak, posłuchajmy, co radiosłuchacze powiedzą nam. Halo, słuchamy? Halo?
Halo?
Tak, słucham.
Dzień dobry. Witam dostojnych gości w studiu i prowadzących. Chciałam serdecznie podziękować za tą audycję bardzo ważną.
Proszę pani, halo? Proszę pani. Halo? Proszę tak? Bardzo krótko, bo jeszcze jest jeden telefon, a kończymy
Już mówię, tak. O co mi chodzi. Chciałam właśnie powiedzieć, że nie jest to prawdą, że lekarz stwierdza, że to po alkoholowemu choroba wątroby jest. Ja w 2018 roku wykryto mi tak zwany, niby pani doktor powiedziała, że to jest rak wątroby, bo bardzo wysoki miałam ten ALAT, ASPAT, GGTP i wysłano mnie do Szczecina, do szpitala. Szczecin stwierdził, że nie ma miejsca dla mnie, no ale zapisał, że to jest podejrzenie raka wątroby i ja czekałam do czerwca tego roku na odezwanie się do szpitala. Więc pani zadzwoniła doktor i powiedziała, że dzisiaj jest miejsce, proszę przyjechać. Więc ja powiedziałam, proszę pani, ja jestem chora i jak to jest możliwe? Wtedy do tej pory się nikt nie odezwał. A ponadto mam wypisywany Ursokam i brałam Ursokam przez rok czasu. I jest wtedy, teraz obecnie jest wycofany, jest wprowadzony jakiś lek na to miejsce drugi, który jest droższy o 100%.
Proszę pani, halo, na tym musimy skończyć pani wypowiedź,
dziękuję,
bo jeszcze
bardzo.
Ktoś drugi
dziękuję
czeka i jeszcze poprosimy o stosunkowanie się. Odbierzemy jeszcze jeden telefon, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo proszę króciutko, dobrze,
Maria,
jeżeli można.
Maria, pomoże, ja jestem lekarzem z doświadczeniem 50-letnim i mam propozycję, bo zginiemy w szczegółach. Po prostu nie mogą się odbywać na falach Radia Maria takie porady medyczne. Tutaj naprawdę system jest chory i merytoryczna dyskusja powinna być z lekarzami pierwszego kontaktu, doświadczonymi, którzy mają swoje uwagi i spostrzeżenia, bo naprawdę radziliśmy sobie bardzo dobrze. W tej chwili jest system odwrócony dokładnie do góry nogami. W pierwszej linii frontu powinni być najbardziej doświadczeni lekarze, nie lekarz rodzinny. W ogóle instytucja lekarza rodzinnego należałoby tutaj porozmawiać z tymi, którzy mają argumenty, które naprawdę możemy tutaj udowodnić,
pani doktor,
że to jest
musimy
pomyłka.
Kończyć
powinni
naszą
być,
audycję.
Dokończyć.
Nie, pani doktor, dziękuję bardzo serdecznie. Musimy jeszcze się ustosunkować do tego.
My musimy naprawdę mniej dyskusji z fundacjami, mniej wykładów akademickich w radiu, takich jak
pani doktor
Krupa, która o szczegółach, akademickie wykłady, po co nam to? My musimy...
Pani doktor włącza się bardzo często w tę audycję. Bardzo za to dziękuję. Te pani argumenty są zawsze podobne. Dzisiaj odnoszę wrażenie, że nie były to akademickie wykłady i nie była to porada. Była to pierwsza audycja w tych audycjach, które mam zaszczyt prowadzić na temat chorej wątroby i podaliśmy najprostsze, podstawowe informacje. Bardzo proszę, moi goście, proszę o ustosunkowanie się do tych telefonów, jeżeli... I też bardzo krótko, bo niestety musimy kończyć.
Ja jeśli mogę...
Tak, proszę.
Pokrótce. Ja zdaję sobie sprawę, obserwując, odbierając telefony z całej Polski, że Polska jest trochę podzielona, tak w poprzek. Północno-zachodnia Polska ma o wiele gorszy dostęp do opieki i do leczenia i stamtąd pacjenci jeżdżą po terapie przeciwwirusowe na południe Polski, na Śląsk, gdzie leki leżą i czekają na pacjentów. Ja tutaj jeszcze apeluję, jeśli ktoś nas słyszy z zakażeniem HCV, że są poradnie, gdzie wystarczy przyjechać ze skierowaniem i zupełnie bezpłatnie otrzyma się leczenie przeciwwirusowe, zanim ten wirus zrobi więcej szkody.
To bardzo ważna informacja. Gdzie można znaleźć takie poradnie? Na stronie?
Proszę dzwonić, bo my indywidualnie rozpatrujemy każdy przypadek.
Dobrze. Pani prezes, czy pani poda jakiś kontakt telefoniczny również?
Proszę szukać informacji na stronie Fundacji Gwiazda Nadziei. Gwiazda
Dobrze.
Nadziei nie ostatnia, jak powiedział Henryk Sienkiewicz. Jest tam infolinia, odbieramy, pomagamy.
Tak, pani prezes, kończymy, bo oddam jeszcze głos.
Kupimy bilet pacjentowi, jeżeli go nie stać na dojechanie do lekarza. Fundacja z 1% tak pomaga chorym.
Tak, dziękuję bardzo. To dzisiejsza audycja troszeczkę, no właśnie, tak, musimy kończyć jak właściwie w środku. Panie doktorze, czy pan zechciałby jeszcze jakoś podsumować?
Bardzo krótko tylko. Pierwszy telefon to oczywiście pokazuje, jak to są trudne procesy diagnostyczne, szczególnie w czasie pandemii. A drugi telefon też dużą frustrację niekiedy w służbie zdrowia. I oczywiście, że tych problemów jest bardzo dużo, ale ta dzisiejsza audycja poświęcona właśnie rakowi wątrobowo-komórkowemu, gdzie z mojej perspektywy ci pacjenci są bardzo, bardzo pokrzywdzeni. Tutaj przykład pana Marka. Tak. I warto o tym mówić, mimo że to jest wąska grupa, jak ktoś powie, są ważniejsze problemy systemowe, ale na rozwiązania systemowe będziemy czekać latami, a ci pacjenci są tu i teraz. Ja w przyszłym tygodniu, w tym tygodniu będę miał poradnie i na pewno takich pacjentów będę miał w środę i w piątek.
Tak, wyobrażam sobie też pana odczucia, kiedy pan wie, że nie może pan pomóc.
Tak, a na rozwiązania systemowe będę czekał latami, a na pacjentów to już w przyszłym tygodniu będę miał.
Tak, dziękuję bardzo. Czy pan Marek jest z nami jeszcze?
Tak, jest.
Panie Marku, dwa zdania, dobrze? Bo już za minutę musimy kończyć.
No rzeczywiście, że tak jak pani to powiedziała, że zaczęliśmy jakby w środku i kończymy w środku. Nie został poruszony ważny temat właśnie tego ciągłego podejrzewania ludzi chorych na raka wątroby o to, że mają to na własne życzenie, bo pili, nie?
Ale to już taka mówiliśmy o tym, panie Marku, też.
Tak, tylko że mi chodzi o to, że to nie jest wcale takie, jakby to powiedzieć, prozaiczne. Taki się utarł schemat i ludzie po prostu zamiast współczucia mówią coś takiego, dobra, no to ma tam to, na co zasłużył. A nie leczą go, no to trudno, źle się prowadzi. No tak. To tak to wygląda.
Panie Marku, życzymy, no czego można życzyć? Życzymy, żeby może jakaś furtka się znalazła i żeby pan mógł jakieś leczenie rozpocząć. Dziękuję bardzo moim gościom, bardzo serdecznie. I proszę państwa, ponieważ mam wrażenie, że ta audycja dzisiejsza otworzyła nowy zupełnie problem, zapraszam na takie spotkanie tu w Radiu Maryja, w tej audycji. Jeszcze dość szybko, dobrze byłoby jeszcze w tym roku zrobić jeszcze jedną audycję. O to proszę o kontakt ze mną. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję ojcu Wacławowi i moim gościom pani Barbara Pepkę, prezes Fundacji Gwiazda Nadziei, pan doktor nauk medycznych Leszek Kraj, specjalista onkologii klinicznej i pan Marek, pacjent z chorą wątrobą, powiem najogólniej. Serdecznie państwu dziękuję. Przepraszam moich gości telefonicznych, których musiałam wyłączyć, ale takie są prawa czasu po prostu, prawa audycji. Szczęść Boże państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.